Początek 16 rozdziału Ewangelii Mateusza przynosi nam opowieść o rozmowie Jezusa z faryzeuszami i saduceuszami. Od pierwszego wiersza 16 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: Pewnego razu przyszli faryzeusze i saduceusze, aby wystawić Jezusa na próbę. Namawiali Go, aby pokazał im znak od Boga. Wtedy On odpowiedział: Gdy nadchodzi wieczór, a niebo się czerwieni, przepowiadacie, że będzie pogoda. A gdy rano niebo się czerwieni, jest pochmurno, mówicie: dziś będzie padać. Potraficie więc wytłumaczyć zjawiska przyrody, a znaków czasu nie możecie rozpoznać. Ludzie źli i wiarołomni domagają się znaku, ale nie zobaczą, chyba tylko znak proroka Jonasza. Tak ich zostawił i odszedł. Niezwykłym zjawiskiem było współdziałanie faryzeuszy i saduceuszy. Zarówno pod względem religijnym, jak i politycznym stali oni na diametralnie różnych pozycjach. Faryzeusze starali się żyć w zgodzie z najdrobniejszymi nakazami niepisanego i pisanego prawa, a za normę życia przyjmowali jedynie pisane słowo Biblii. Wierzyli w aniołów, w zmartwychwstanie ciała, natomiast saduceusze absolutnie ignorowali tę naukę. Te różnice wykorzystał na przykład apostoł Paweł w czasie przesłuchania przed Sanhedrynem, jak czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich. Faryzeusze nie stanowili partii politycznej. Akceptowali każdy rząd, który wyrażał zgodę na przestrzeganie przez nich ich zasad. Saduceusze natomiast tworzyli małe, bogate ugrupowanie arystokratyczne. Właściwie byli partią gotową do ofiarowania swoich służb i swoich wpływów i współpracy rządowi rzymskiemu za cenę zachowania majątku i przywilejów. Co więcej, faryzeusze oczekiwali z utęsknieniem na Mesjasza, czego nie można powiedzieć o saduceuszach. Trudno wprost znaleźć dwie równie różniące się od siebie partie, a jednak występowali razem, trawieni pragnieniem pozbycia się Jezusa. Faryzeusze i saduceusze domagali się znaków. Jak już mówiliśmy, Żydzi domagali się zawsze, by prorok lub przywódca potwierdził autentyczność swego poselstwa jakimś niezwykłym znakiem. Jezus odpowiada, że jest taki znak, niech tylko zapragną go dostrzec. Wiedzą na przykład, że czerwone niebo wieczorem zapowiada dobrą pogodę, a czerwone niebo rano zapowiada burzę. Nie dostrzegają jednak znaków czasu. Jezus stwierdza, że jedynym znakiem, jaki otrzymają, będzie znak Jonasza. Jonasz był prorokiem, który spowodował nawrócenie się mieszkańców Niniwy. Mieszkańcy ci odwrócili się od zła do Boga. Oczywiście znakiem, który doprowadził do nawrócenia się mieszkańców Niniwy do Boga, nie był fakt, iż został on połknięty przez rybę i że przebywał w jej wnętrzu przez 3 dni. O tym mieszkańcy Niniwy nie wiedzieli. Jonasz w swoim apelu nie powoływał się na to przeżycie. Znakiem Jonasza był on sam i jego poselstwo od Boga. Pojawienie się tego proroka i jego poselstwo doprowadziło do zmiany stylu życia mieszkańców Niniwy. Jezus stwierdza więc, że Bożym znakiem jest On sam i Jego poselstwo. Pragnie dać wszystkim do zrozumienia: w mojej osobie spotykacie się z Bogiem i z Bożą prawdą. Czy jeszcze czegoś więcej trzeba żądać? Czy jesteście tak zaślepieni, że tego nie możecie dostrzec? W słowach tych kryje się wielka prawda i przestroga zarazem. Jezus Chrystus jest ostatecznym słowem Boga. Objawienie Boże nie może wykroczyć jeszcze dalej, poza Jezusa. Jest On Bogiem, którego wszyscy mogą oglądać. W Nim jest całe Boże poselstwo, które wszyscy mogą usłyszeć. W Jezusie Chrystusie jest znak Boży dany człowiekowi. W Nim zawiera się prawda stanowiąca wielkie ostrzeżenie. Jeśli Jezus nie poruszy ludzi, to nic ich nie zdoła poruszyć. Jeśli Jezus nie przekona ludzi, to nikt tego nie dokona. Jeśli ludzie nie dostrzegą Boga w Jezusie, to nie dostrzegą Go w niczym i w nikim. Jeśli spotykamy się z Jezusem, to spotykamy się z ostatnim i definitywnym słowem, z ostatecznym Bożym apelem i wezwaniem. W Jezusie Chrystusie Bóg nie tylko przemawia, ale i przychodzi do nas. Przyjmijmy Go jako Zbawiciela i Pana. Po rozmowie z faryzeuszami i saduceuszami Jezus pragnął wyjaśnić swoim uczniom, jakie znaczenie miała ta rozmowa. Chciał ostrzec apostołów przed sposobem rozumowania typu faryzejskiego. Od 5 wiersza 16 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: Uczniowie, przeprawiając się na drugi brzeg, zapomnieli zabrać chleba. Jezus powiedział: Miejcie się na baczności i trzymajcie się z dala od zaczynu faryzeuszy i saduceuszy. Wtedy oni zaczęli się zastanawiać, czy chodzi o to, że nie wzięliśmy chleba? Jezus, świadom tego, powiedział: Cóż to, rozmawiacie o tym, że nie wzięliście chleba? A gdzież wasza wiara? Nie pojmujecie nawet teraz? Zapomnieliście o 5 chlebach, które wystarczyły dla 5000 ludzi i ile jeszcze zebraliście koszy okruszyn? Albo o 7 chlebach dla 4000 ludzi i ile zebraliście koszy? Jak to, nie rozumiecie, że nie o chlebie mówiłem? Dlatego trzymajcie się z dala od zaczynu faryzeuszy i saduceuszy. Dopiero wtedy pojęli, że nie chodziło tu o zaczyn chlebowy, lecz o to, czego uczą faryzeusze i saduceusze, a czego oni powinni się wystrzegać. Słowo zaczyn, inaczej kwas, ma 2 znaczenia: literalne i metaforyczne. Zaczyn to mały kawałek sfermentowanego ciasta. Bez niego nie można było upiec ciasta. W tym sensie zapewne uczniowie rozumieli wypowiedź Pana Jezusa na początku. Mając umysły zaprzątnięte sprawą braku chleba, myśleli, że Jezus przestrzega ich przed jakimś niebezpiecznym kwasem. Zapomnieli zaopatrzyć się w kwas, w zaczyn. Jeśli teraz chcieli kupić chleb, to musieliby go nabyć od pogan po drugiej stronie jeziora. Tymczasem żaden Żyd, trzymający się ściśle przepisów judaistycznych, nie mógł spożywać chleba wypieczonego przez poganina. Dlatego właśnie problem zdobycia chleba po drugiej stronie jeziora wydawał się uczniom nie do rozwiązania. Niewątpliwie myśli uczniów koncentrowały się z początku jedynie na chlebie. Dlatego Jezus zwrócił się do nich ze słowami przypomnienia: Nie pamiętacie tych 5 chlebów dla 5000 i ile koszy zebraliście? Nie pamiętacie, że wszystkim wystarczyło i że byli nasyceni? Jeśli o tym będziecie pamiętać, to na pewno przestaniecie się martwić. Widzieliście, że w mojej obecności te drobne problemy zostały już rozwiązane i mogą być znowu rozwiązane. Przestańcie się martwić i ufajcie mi. Jezus powtórzył ostrzeżenie: Strzeżcie się zaczynu, kwasu, faryzeuszy i saduceuszy. Tu chodziło o znaczenie metaforyczne. Słowem tym posługiwali się Żydzi w przenośni dla określenia złego wpływu. Kwas reprezentował to wszystko, co zepsute i złe. Miał siłę przeniknąć całą masę ciasta, w którym się znalazł. Reprezentował zły wpływ zdolny do przenikania w nasze życie i korumpowania go. Teraz uczniowie rozumieli już, o czym mówi Jezus. Zrozumieli, że Jezus przestrzega ich przed złym wpływem nauki i poglądów faryzeuszy i saduceuszy. Była to przestroga przeciw dawaniu pierwszeństwa sprawom materialnym w hierarchii wartości. Jezus chciał podkreślić, że materialny dobrobyt nie jest najwyższym dobrem. Prawdziwe błogosławieństwo jest błogosławieństwem serca. Bóg pragnie, by nasze serca pełne były duchowych bogactw, by były pełne miłości, dobroci, takiej, jaką miał w swoim sercu Jezus Chrystus. Jeszcze jedna ważna rozmowa zapisana jest w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza. Od wiersza 13 czytamy: Następnie Jezus przyszedł w pobliże Cezarei Filipa i zapytał uczniów, Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Jedni za Jana Chrzciciela odpowiedzieli, inni za Eliasza, a jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. A waszym zdaniem, zapytał, kim jestem? Wtedy Szymon Piotr odpowiedział, ty jesteś Mesjasz, Syn żywego Boga. Jezus chciał wykorzystać każdą okazję, by spędzić chwilę sam na sam z uczniami. Miał im wiele do powiedzenia. Chciał ich pouczyć o wielu rzeczach, których jeszcze nie pojmowali. Z tego powodu wycofał się na obszary Cezarei Filipowej. Cezarea Filipa była oddalona około 40 kilometrów na północny wschód od Jeziora Galilejskiego. Znajdowała się poza zasięgiem obszarów, nad którymi panował Herod Antypas, władca Galilei. Ten teren znajdował się pod władaniem Filipa. Ludność tu zamieszkująca nie była żydowska. Jezus mógł więc ze swoimi 12 uczniami rozmawiać tutaj spokojnie. W tym czasie Jezusa obserwowała bardzo ważna sprawa. Czas był krótki. Dni jego doczesnej pielgrzymki były policzone. Powstało więc pytanie, czy uczniowie wiedzą, kim jestem? Czy rozumieją, że jestem Mesjaszem? Czy jest ktoś, kto wie, kim jest Chrystus i po co przyszedł na świat? Czy jest ktoś, kto po jego odejściu będzie troszczył się o jego dzieło? Kto będzie pracował dla jego królestwa? To był bardzo ważny problem. Jeśli nikt nie zrozumiałby głoszonej przez Jezusa prawdy, nie miał o niej wyobrażenia, wówczas jego dzieło byłoby niedokończone, zagrożone. Jeśli wszakże będzie choć kilku, którzy poznają prawdę, Jezus może być spokojny o swe dzieło. Dlatego Jezus postanawia dokonać decydującej próby, zapytać uczniów, za kogo go uważają. Miejsce, które wybrał dla zadania tego pytania, było bardzo interesujące. Mało miejsc jest bardziej bogatych w skojarzenia religijne niż Cezarea Filipowa. Na obszarze tym znajdowało się sporo świątyń poświęconych kultowi pogańskiemu, kultowi starożytnego syryjskiego bożka Baala. Był to teren, na którym wyczuwało się tchnienie starożytnych religii, starożytnych bóstw. Miejsce to nie było tylko obiektem kultu bóstw syryjskich. Tuż przy Cezarei Filipowej wznosiło się wysokie wzgórze, w którym mieściła się głęboka jaskinia. Miała być ona miejscem narodzin bóstwa Pana, bóstwa przyrody. Tak więc Cezareę Filipową utożsamiano z tym bóstwem, którego pierwotnie nazywano Banias, a do dziś miejscowość ta jest znana pod nazwą Banias. Legendy o bóstwach greckich unosiły się tu niejako w powietrzu. Co więcej, powiadano, że z owej jaskini wypływa Jordan. Historyk żydowski Józef Flawiusz pisze, jest to bardzo piękna jaskinia, mieszcząca się w zboczu góry. Pod nią znajduje się wielka jama, zagłębienie pełne jest wody. Nad jaskinią wznosi się wysoka góra, a pod nią wytryskają źródła rzeki Jordan. Było to więc miejsce ważne dla wszystkich pobożnych Żydów. Rzeka Jordan ma bowiem szczególne znaczenie w religii judaizmu. W czasach Jezusa jeszcze jeden kult religijny związany był z miejscem, w którym przebywał on ze swoimi uczniami. W Cezarei Filipowej wznosiła się wielka świątynia z białego marmuru poświęcona boskiemu Cezarowi. Zbudował ją Herod Wielki. Każdy, kto spoglądał na Cezareę Filipową, nawet z dużej odległości, musiał dostrzec budowlę świątyni poświęconej rzymskim Cezarom. Sceneria była więc rzeczywiście niezwykła. Bezdomny, pozbawiony środków do życia cieśla, znalazł się w otoczeniu 12 prostych ludzi w Cezarei. W tym samym czasie współcześni mu prawowierni ziomkowie spiskowali przeciwko niemu. Zamierzali go zgubić i zniszczyć jako niebezpiecznego heretyka. Stoi na miejscu pełnym świątyń bogów syryjskich, na miejscu kojarzącym się ze starymi bóstwami greckimi. na miejscu, na którym historia Izraela zapisała też swoje karty i gdzie wznosi się wspaniała marmurowa budowla poświęcona kultowi Cezara, dominująca nad krajobrazem, przykuwająca wzrok. I właśnie tu ten zadziwiający cieśla zatrzymuje się i zadaje pytanie gromadce tych, którzy w niego uwierzyli. Oczekuje odpowiedzi potwierdzającej, iż jest Synem Boga. Można przypuszczać, że Jezus świadomie znalazł się na tym miejscu, które kojarzyło się ze światowymi religiami pradziejów. Czy Jego uczniowie potrafią w tym otoczeniu dostrzec prawdę, że to On jest Synem jedynego, prawdziwego, żywego Boga? Pan Jezus pyta, za kogo uważają Go Jego uczniowie? Teraz, przed wyruszeniem do Jerozolimy, gdzie oczekuje Go krzyż, chce upewnić się, czy ktoś z Jego uczniów ma właściwe pojęcie o Jego osobie. Nie zadaje pytania bezpośrednio. Naprowadza uczniów. Zaczyna od pytania, co ludzie mówią o mnie? Za kogo mnie uważają? Niektórzy odpowiedzieli, że za Jana Chrzciciela. Herod Antypas nie był jedynym człowiekiem, który myślał, że Jan Chrzciciel był tak wielką postacią, iż można się spodziewać nawet jego zmartwychwstania. Inni odpowiedzieli, że jest Eliaszem. Stwierdzali, że Jezus jest tak wielki, jak największy z proroków, ponieważ Eliasza uważano zawsze za księcia proroków. Jezus, usłyszawszy opinię ludu, zadał najważniejsze pytanie. A wy, za kogo mnie uważacie? Po tym pytaniu na pewno nastąpiła chwila ciszy. Do umysłów uczniów wdzierały się myśli, które bali się wyrazić słowami. I wtedy Piotr dokonał wielkiego odkrycia i złożył swe wielkie wyznanie. Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. Słowo Chrystus i Mesjasz mają to samo znaczenie. Jedno jest słowem hebrajskim, a drugie greckim. Oznaczają to samo, pomazańca Bożego. Zawarte są tu dwie wielkie prawdy. Odkrycie Piotra oznacza, że nie jest możliwe przedstawienie Jezusa Chrystusa w ludzkich kategoriach, nawet najwyższych. Ludzie, przedstawiając Jezusa jako Eliasza, a także jako Jeremiasza lub jednego z innych wielkich proroków, myśleli, że przedstawiają go w najwyższych możliwych kategoriach. Eliasz miał być poprzednikiem tego, którego oczekiwali wszyscy, Mesjasza. Jeremiasz miał również swe miejsce w Boskim Królestwie. Miał nieść pomoc od Boga dla ludu znajdującego się w nieszczęściu. Żydzi wiedzieli, że głos proroctwa zamilkł na 400 lat. Teraz przez Jezusa daje się słyszeć znów bezpośredni i autentyczny głos Boży. Tego rodzaju oceny można było więc uważać za wielki zaszczyt. Jednak w tym wypadku były niewystarczające. Nie ma bowiem takiej oceny klasyfikacji ludzkiej, która byłaby adekwatna w odniesieniu do Jezusa Chrystusa. Druga zawarta tu prawda jest następująca. Odkrycie Jezusa Chrystusa winno być odkryciem osobistym. Nasze poznanie Jezusa nie może być czymś wtórnym, czymś z drugiej ręki. Ktoś może znać wszelkie możliwe opinie na temat Jezusa, może znać całą chrystologię, wszystko, co na temat Jezusa powiedziano, może dać pełne podsumowanie nauczania Jezusa w ujęciu wielkich myślicieli i teologów, a jednak może nie być chrześcijaninem. Chrześcijaństwo bowiem nie polega na wiedzy o Jezusie, ale na poznaniu Jezusa Chrystusa. Nie tylko Piotrowi, ale także i mnie, i Tobie Jezus zadaje pytanie, za kogo Ty mnie uważasz? Drogi przyjacielu, kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Czy znasz Go jako pełnego miłości i mocy Bożego Syna, żywego Pana?